Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, dzisiaj realizowany z Warszawy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Ofiary operacji Skok Wołomin to temat naszego dzisiejszego programu. Jak widać, proszę Państwa, rozpoczął się sezon ogórkowy. Za nami ludzie, którzy są pokrzywdzeni w tak zwanej aferze Skoku Wołomin. Nie jest tych osób zbyt wielu, ale to tylko mylne wrażenie. Wytłumaczymy, dlaczego jest tak mała liczba osób. Zapraszam Państwa, aby dowiedzieć się tego wszystkiego, o tym wszystkim, co niepokoi tych ludzi i na pewno może niepokoić każdego z nas, bo prędzej czy później w takim państwie, w którym na przykładzie naszego dzisiejszego programu przedstawimy to, każdy z nas może czuć się zaniepokojony o swoje pieniądze. Zostańcie Państwo z nami. Do naszej redakcji najczęściej w tej sprawie dzwoni pan Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. Panie Marcinie, to już drugi program interwencyjny Po stronie prawdy w tej samej sprawie, ale bardzo wiele różnych nowych i ciekawych wątków, dlatego poruszamy również ten problem. No i to również wy, osoby poszkodowane, też o to prosicie. Panie Marcinie, to bardzo ważna sprawa, dotyczy bardzo wielu osób. Są ofiary operacji Skok Wołomin. O tym, kto tę operację przeprowadził, będziemy mówili w dalszej części. Na tę chwilę proszę nam powiedzieć, jak przedstawia się Pana zdaniem ta sprawa roszczenia o swoje pieniądze osób poszkodowanych.
Może zanim przejdziemy do sedna, pozwolę sobie podziękować z racji, że jest to drugi program realizowany przez Telewizję Trwam w tej sprawie, a ten program bezpośrednio jest pokłosiem przedstawicieli naszego stowarzyszenia na Jasnej Górze podczas niedawnej pielgrzymki Radia Maryja. Chciałbym podziękować przede wszystkim ojcu Tadeuszowi, biskupowi Dziędze, że poświęcili chwilę czasu na rozmowę z nami i zainteresowali się tematem i dziękuję, że takie programy się odbywają, bo w innych mediach nie ma szans na pokazanie naszych problemów, a to jest problem naprawdę nie tylko tej wąskiej grupy blisko 800 osób, ale problem de facto całego społeczeństwa, bo oszustwa finansowe w tym kraju są na porządku dziennym i dochodzenie swoich praw na skutek tych oszustw jest bardzo trudne, co pokazuje nasz przykład.
Mówił Pan o tym, że nie możecie przebić się do innych mediów, natomiast można zaobserwować, że o Skoku Wołomin mówi się w innych mediach, tylko jaka jest ta narracja tego, jak Pan to widzi?
Już mówię, no są tutaj, może akurat w tej chwili nie ma, ale wśród nas, wśród tego Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej reprezentujących gro osób poszkodowanych w aferze Skok Wołomin, były osoby, które występowały w innych mediach, no w telewizjach komercyjnych, natomiast tam nie ma programów na żywo. Tam generalnie nagrywa się programy, które potem są manipulowane przez redaktorów, którzy realizują te programy. No, podam dla przykładu, no, w telewizji TVN był nagrywany kiedyś taki program. Nasi reprezentanci stowarzyszenia zostali tam nagrani, mówili o swoich problemach, pokazali, telewizja w efekcie pokazała ich w kontekście, ten osobnik stracił 400 tysięcy, tamten 600, a między nimi słup, który zarobił na tym 300 zł. No i w tym kontekście to było pokazywane po to, żeby pokazać, zobaczcie, nie warto lokować pieniędzy w skoki, bo tak to się kończy. Z grubsza taka jest sentencja.
Abyśmy my wszyscy, a przede wszystkim nasi widzowie, ci, którzy tego tematu nie znają, a w tym momencie już są zaniepokojeni, czy przypadkiem ich środki finansowe nie są w jakiś sposób no, wątpliwej jakości, czy po prostu ich nie utracą. Jaka jest geneza Skoku Wołomin? Te pierwsze, można powiedzieć, jaskółki, które już mogły zwiastować to, że ten Skok Wołomin no, tak skończy, jak skończył na razie.
Znaczy geneza skoku Wołomin, samego skoku Wołomin, nie operacji skok Wołomin, bo nie mylmy tych dwóch pojęć, zaczyna się tak jak geneza większości skoków. Był to zwykły skok założony na początku lat 90. wchodzący w skład skoków. Problemy zaczęły się w 2010 roku, kiedy do tego skoku wkroczyła grupa kapitałowa związana z oficerami dawnych służb WSI i zaplanowała sobie tam pewnego rodzaju operację finansową, tak zwaną operację Skok Wołomin. Polegała na tym, żeby rozkręcić spiralę kredytową w tym skoku, zwiększyć tak zwaną sumę bilansową do rozmiarów niespotykanych w zasadzie w tempie przyrostu w granicach 700 milionów rocznie. Tego się nie spotykało w żadnych jednostkach finansowych pokroju skoków właśnie. W tym tempie to było rozkręcane od roku 2010 troszkę wolniej, potem coraz szybciej, aż do roku 2014. W listopadzie nastąpiła upadłość tegoż skoku. Co się okazało? Że sejf jest pusty. Z tych blisko 3 miliardów depozytów w tej chwili syndyk szacuje pozostałość tego portfela kredytowego, jego wartość na około 180 milionów. Więc jest to, można powiedzieć, przekręt doskonały.
Panie Marcinie, czy przeciętni uczestnicy skoków mogą czuć się aż tak bardzo zaniepokojeni i w jakiś sposób bardziej niż na przykład ci, którzy mają konta w banku? Czy istnieje taka narracja, bo może się mylę, proszę sprostować, że próbuje się przy pomocy również afery jednego ze skoków, bo przypomnijmy, skoków jest bardzo wiele, natomiast tu był przykład jednego skoku o nazwie Wołomin, który upada, no i okazuje się, że ci, którzy mają w innych skokach, już swoje depozyty zaczęli wypłacać, bo zaczęli się bać, bo oto skok zaczął być synonimem jakiegoś dziwnego banku, parabanku, jakiejś dziwnej instytucji.
Według mojej wiedzy nie ma takich obaw, dlatego tak jak wspomniałem, była to operacja Wołomin, prawda? Operacje wykonują generalnie służby. To był taki sztandarowy leitmotiv na kampanię wyborczą, prezydencką. Głównie chodziło tutaj o pokazanie, że ta prawa strona sceny politycznej kojarzona de facto ze skokami jest niewiarygodna i pokazanie tego na cyfrach. Te 3 miliardy złotych jednak robi wrażenie na społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję innych skoków, na pewno po wprowadzeniu nadzoru KNF-u są tu pewne problemy wynikające z jakichś progowania pewnych barier przed skokami i klasyfikowania ich na pozycje banków komercyjnych, co jest troszkę krzywdzące dla tego systemu i na pewno wymagany jest jakiś okres przejściowy, zanim to się ustabilizuje. Natomiast nie można na podstawie czegoś takiego wyciągać wniosków, że sytuacja każdego skoku to jest sytuacja skoku Wołomin, ponieważ, tak jak powiedziałem, to była specyficzna, szyta na potrzeby polityczne akcja.
Dziękuję. Mówił pan Marcin Karliński. Proszę państwa, znamy już genezę tego dzisiejszego problemu, któremu się będziemy bliżej przypatrywać. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, naszym kolejnym rozmówcą jest pan Jan Izdebski. Pan Jan Izdebski jest osobą poszkodowaną również w operacji Wołomin, ale o tym będziemy mówić w dalszej części programu. Mieliście państwo przykłady, że można ufać systemowi bankowemu nawet w kontekście upadłości. Mówimy tutaj o upadłości Banku Staropolskiego, a tymczasem okazało się zupełnie inaczej.
Tak. Proszę państwa, Bank Staropolski w Poznaniu upadł bodajże 7 lat temu i wszyscy oszczędzający w nim otrzymali swoje depozyty w całości. A to dlatego, że syndyk stanął na wysokości zadania i tak przeprowadził postępowanie, że sprzedał bank w całości. Inaczej niż chce to zrobić w tej chwili syndyk ze skokiem Wołomin. Syndyk ze skokiem Wołomin dąży do tego, żeby sprzedać składniki majątku upadłego skoku w częściach. Tym sposobem my poszkodowani nie otrzymamy żadnych należności, bo będziemy w czwartej grupie w kolejności, a w drugim będzie ten Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zgarnie całość tych wszystkich oszczędności. Czyli jeżeli się chce, to można. Jeżeli by syndyk się przyłożył, postąpił inaczej, nie dążył do sprzedaży majątku SKOK-u w częściach, wówczas mielibyśmy tylko ogłosić jakiś przetarg, spróbował sprzedać go w całości, mielibyśmy szansę odzyskać, jeżeli nie całość, to przynajmniej część swoich zdeponowanych oszczędności. A jeżeli to będzie sprzedawane w częściach, no po prostu dostaniemy z niczym.
Właśnie, co to dla Państwa oznacza w tym momencie?
No na pewno oznacza dużo stratek. Każdy nasz ileś tam stracił, jedni mniej, inni więcej. Niektórzy stracili, mieli też i konta firmowe, nie tylko prywatne, ale do tego może dojdziemy później. I także każdy dostał te swoje, równowartość 100 tysięcy euro, ale niektórzy potracili dorobki swojego życia.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Janem Izdebskim, ofiary operacji Skoku Wołomin. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, tak podzieliliśmy te wypowiedzi i wracamy znowu do rozmowy z panem Marcinem, abyście Państwo mieli przykład również tego, że to dotyczy wielu osób. Ponownie pan Marcin Karliński. Panie Marcinie, wokół tej upadłości pojawia się osoba syndyka, masy upadłościowej. Pojawia się również działanie sądu. Jeśli chodzi o syndyka, jak on działał? Czy działał w taki sposób, aby z jednej strony zaspokoić wszystkich wierzycieli w jakiś równy i sprawiedliwy sposób, czy też nie? Jak pan ocenia to postępowanie upadłościowe?
Może nawiążę do wypowiedzi kolegi, bo tak naprawdę nasze stowarzyszenie na właściwy trop, jak powinno to postępowanie upadłościowe przebiegać, naprowadziła analiza, tak jak kolega wspomniał, ostatniej upadłości, jaka w Polsce miała miejsce, to jest upadłości Banku Staropolskiego z 2000 roku. Przeanalizowaliśmy sposób procedowania syndyka. Stwierdziliśmy, że prawo upadłościowe od tego momentu nie zmieniło się, z wyjątkiem wprowadzenia, zaistnienia generalnie w obiegu tak zwanych dyrektyw unijnych, które mają na celu znormalizowanie prawa polskiego i europejskiego w tym zakresie, ale one nie są generalnie jeszcze zaimplementowane, więc de facto nie mają wpływu na tryb procedowania w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyższym zaczęliśmy się przyglądać postępowaniu w naszej sprawie. Mamy jako strona dostęp do akt od samego początku, jeszcze za czasów, kiedy nie było tam postępowania likwidacyjnego, ale jeszcze wstępna jego faza. Śledziliśmy to. I co się okazało? Okazało się, że ku naszemu zdumieniu, że syndyk wyznaczony w tym procesie proceduje zupełnie z innego klucza. Tak jakby zaczął prawo upadłościowe czytać od końca, nie od początku. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że od samego początku syndyk próbował zasugerować sądowi, bo sąd de facto decyduje o trybie tego postępowania, próbował zasugerować, że nie ma możliwości sprzedaży tej masy upadłości Skoku Wołomin w całości. A tak nakazuje prawo, że pierwszym krokiem w takim procesie upadłości przedsiębiorstwa bankowego generalnie, bo nie jest to zwykła upadłość każdej innej firmy, bank to jest zupełnie co innego i kasa oszczędnościowa to jest ta sama kategoria, że niestety syndyk musi zacząć od tak zwanej próby sprzedaży tegoż przedsiębiorstwa w całości, czyli musi ogłosić przetarg, wycenić majątek, ogłosić przetarg. Jeżeli dopiero ta próba się nie powiedzie, to może nastąpić wtedy sprzedaż tego portfela kredytowego w częściach. Natomiast tak jak wspomniałem, syndyk od samego początku narzucił narrację sądowi, że on nie widzi możliwości sprzedaży w całości, cały czas postulował sprzedaż w częściach. No i to nas zadziwiło. To spowodowało, że zaczęliśmy szukać powodów tego, dlaczego się tak dzieje. Dlatego znaleźliśmy się w składzie, można powiedzieć, stałym, obratującym w tym czasie tak zwanej podkomisji dotyczących realizacji ustawy o skokach pod kierownictwem pana Marcina Święcickiego. Byliśmy tam zapraszani od bodajże marca czy kwietnia, już nie pamiętam, na posiedzenia. I tam zaprezentowaliśmy nasze obiekcje wobec tego procedowania w tym postępowaniu upadłościowym. No, okazało się, że mamy rację. No, okazało się, że niestety król jest nagi, że argumenty, które w pewnym momencie na takim kluczowym posiedzeniu 29 kwietnia zaprezentował BFG, są argumentami tak zwanymi, no, nie mającymi żadnego zaczepienia w obowiązującym prawie. Argumentacja BFG zaprezentowana po tym posiedzeniu, na którym myśmy jakby przedstawili nasze pretensje tego 29 kwietnia, obnażyła po prostu słabość ich tez. I do dnia dzisiejszego kolejne, bo to już w dniu wczorajszym bodajże, czy w piątek nastąpiło kolejne odrzucenie wniosku BFG o powrót do sprzedaży w całości, bo o powrót do sprzedaży w częściach, bo taki wniosek syndyka został odrzucony, a został przez BFG oprotestowany i sąd ponownie ten wniosek odrzucił, ale to są pewne niuanse, ale mówię o tym, że de facto wychodzi na to na dzień dzisiejszy, że według obowiązującego prawa BFG niestety wprowadza społeczeństwo w błąd, przypisując sobie drugą kategorię zaspokojenia wierzytelności w sprawach upadłościowych dotyczących przedsiębiorstw bankowych. I to jest klucz tej sprawy, niestety. To nie jest tak, że dzieje się to bez ofiar po stronie społecznej, bo chcę Państwu przypomnieć, że ta teza o tym, że nam się nic nie należy de facto tym osobom, które posiadały tam pieniążki powyżej kwoty gwarantowanej, jest lansowana przez najwyższych urzędników nadzoru polskiego systemu finansowego, czyli KNF-u i BFG od samego początku. Ja słyszałem wypowiedzi pana Jakubiaka już z grudnia tego roku, że BFG jest jak najbardziej w kategorii drugiej zaspokojenia, niczym nie umotywowane. To powoduje, że ci ludzie... Są przypadki nawet w tej grupie, przypadki śmiertelne. No nie każdy wytrzymuje coś takiego, że mówi się mu pewnego dnia, że stracił wszystko, prawda? I że nic nie odzyska z tych pieniędzy, które miał w bezpiecznych instrumentach, w jakichś lokatach bankowych zainwestowane. Uważam, że jest to skandaliczne generalnie. I to, że my jako grupa poszkodowanych musimy się tym zajmować, że można powiedzieć... Państwo, poza opozycją, która tutaj stoi i która ujęła się w naszej sprawie na tejże komisji dotyczącej ustawy o skokach, nie reaguje w tej sprawie, że nie ma żadnych reakcji ze strony, nie wiem, ministra finansów, no bo to jest bardzo istotna sprawa. No, dotyczy każdej możliwej upadłości. To nie dotyczy tych 700 osób, ale dotyczy wszystkich klientów polskiego systemu bankowego. Jeżeli ktoś coś takiego bez uzasadnienia lansuje i to de facto naraża na szkodę, na niepewność wszystkich klientów systemu bankowego, bo co to oznacza? To oznacza, że w zasadzie private banking, tak zwany system większych klientów, prawda, w bankowości, powinien w Polsce zostać skasowany, bo według tezy BFG nikomu się nie należy nic powyżej kwoty gwarantowanej, tych 100 tysięcy euro. Pomyślmy o firmach, które mają grube miliony na rachunkach. Przecież w przypadku jakiejkolwiek upadłości oni tracą wszystko. To jest śmieszne. No, po prostu nie ma takiego prawa. A dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że jednym ze skutków tej operacji Skok Wołomin miało być to, w naszym odczuciu oczywiście, bo nie jesteśmy tutaj analitykami służb specjalnych, miało być to, żeby została pewna grupa osób, mówię właśnie o tych 780 osobach, których można pokazać i napiętnować. Jako osoby, które no nie były na tyle nierozważne, że włożyły, no powiedzmy, w jakimś tam skoku czy w skokach kwoty powyżej gwarantowanych przez BFG i straciły wszystko. Chodzi o pewien efekt medialny, prawda, który my byliśmy zapraszani na tą podkomisję pana Święcickiego, no nie po to, żeby nam pomagać, bo nic z tego nie wyszło, z tej pomocy jako takiej, prawda, tylko żeby pokazać Osoby, proszę, to są osoby, które straciły oszczędności w skoku Wołomin. No ja osobiście protestowałem przeciwko takiemu przedstawianiu nas na tej podkomisji, bo uświadamiałem posłom, że myśmy póki co niczego nie stracili. Jesteśmy stroną w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli ktoś stawia taką tezę, no rozumiem, że poseł się może pomylić, ale on stawia tą tezę na skutek, że ktoś tą narrację narzucił od samego początku, prawda? Od samego początku, kiedy skok Wołomin upadł, była taka narracja. No wszyscy myśleli, że tak jest. A my udowadniamy, że tak nie jest. Tylko nas to kosztuje troszkę. No. Niestety nikt nam nie pomaga w tej sprawie. Może tyle.
Wrócimy do rozmowy. Mówił pan Marcin Karliński ze Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej. Proszę państwa, jak to się dzieje, że Kasa Krajowa, na którą liczyli ci, którzy zostali w tym momencie poszkodowani, liczyli na to, że Kasa Krajowa pokryje zobowiązania wobec tych ludzi ponad kwotę, którą gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co takiego się stało w polskim prawodawstwie i kto do tego doprowadził, że Kasa Krajowa w tym momencie mówi, nie, my tego nie pokryjemy, bo nam po prostu tego nie wolno. No niestety w tym momencie również muszę przyznać i powiedzieć też państwu, że podczas ostatniego naszego spotkania również nie było nikogo z Kasy Krajowej. Podczas realizacji innego reportażu Kasa Krajowa również nie chciała się w tej kwestii wypowiadać. Czy słusznie, czy nie, sami państwo ocencie, a my za chwilę zapraszamy na dalszy ciąg programu.
Pani poseł Maria Zuba jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani poseł, może wróćmy do roku 2008, kiedy to prezydent Lech Kaczyński zgłasza projekt nowelizacji ustawy o skokach, który zostaje odrzucony przez Platformę Obywatelską, która twierdzi, że ma swój projekt. Czy gdyby ten projekt wtedy został, przeszedł, dzisiaj ta sprawa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej?
Szanowni państwo, ja przypomnę, ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych obowiązuje w Polsce, ta pierwotna, od 1995 roku. Rynek finansowy się zmienia i zapotrzebowanie na regulacje też ulegają zmianom. Stąd też w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński zgłosił projekt pod obrady Sejmu. Rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem. Niestety w pierwszym czytaniu ten projekt został odrzucony. Ja przypomnę, że w tym projekcie było uwzględnione, aby część zadań nadzorczych przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Czyli odpowiadając na pani redaktor pytanie, oczywiście w tym momencie szłoby to w kierunku zabezpieczenia lepszego. Tymczasem po odrzuceniu tej nowelizacji do 2009 roku nic się w tym względzie nie robiło. Nie było tej ustawy obiecywanej przez Platformę Obywatelską i PSL. Później ta ustawa, ta nowelizacja pokazała się, ona weszła, została przyjęta i już mogła Komisja Nadzoru Finansowego powołać komisarza nadzorczego w skoku Wołomin. Tymczasem cała ta procedura, powołali bardzo późno komisję, która badała całość kondycji finansowej skoku Wołomin, potem długo zastanawiali się nad tym, czy zgłosić tutaj i przystąpić do procedury powołania komisarza dla skoku Wołomin. I taki komisarz został powołany dopiero 4 listopada 2014 roku. Proszę zobaczyć. 5 lat trwała ta procedura. A po co ona trwała? No mój przedmówca już o tym powiedział, ponieważ to był czas dany na to, aby wyprowadzić środki finansowe tych ludzi, którzy zawierzyli tej instytucji finansowej, którzy tam złożyli swoje oszczędności i którzy byli przekonani, że te ich oszczędności tam są bezpieczne. I teraz, w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji, w roku 2015, zostaje powołana podkomisja w Sejmie, której jestem między innymi członkiem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I od marca trwają prace. My od początku mówimy, określmy, jaki jest cel tej podkomisji. Czy my chcemy zmienić, a powinniśmy tego chcieć, zmienić prawo tak, aby przypadek, który miał miejsce w SKOK-u Wołomin, więcej razy się nie powtórzył. Czyli krótko mówiąc, mówimy, pracujmy konkretnie nad regulacjami, które obecnie obowiązują w zakresie skoków. Tymczasem dwa tygodnie temu zostało przyjęte sprawozdanie, które to sprawozdanie mogło być napisane już w marcu bez potrzeby pracy tej podkomisji, bo tak naprawdę nasze uwagi, nasze wnioski, które wnosiliśmy w czasie pracy tej podkomisji, nie były uwzględniane. Ja tylko wspomnę Państwu, że prosiliśmy, abyśmy mieli wpływ na to, kto jest zapraszany na naszą podkomisję, żebyśmy mogli gościć na podkomisji osoby, które zarządzają skokami, tymi, które mają bardzo dobre wyniki, bo takie są, i tymi skokami, które są trudności, w których występują trudności finansowe z płynnością i z wypłacalnością, po to, żeby właśnie wypracować przepisy, które mogłyby być wprowadzone w projekcie nowelizującym obecne prawo. Niestety nic w tym zakresie się nie stało. I jaką mamy w tej chwili sytuację? W tej chwili jest sytuacja taka, że większość, zarówno ta, która była w podkomisji, a tą większość stanowili posłowie PO i PSL-u, również w czasie pracy nad tym sprawozdaniem większość posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w czasie pracy w Komisji Finansów Publicznych zadecydowała, że to sprawozdanie jakby wieńczy pracę i nie ma żadnego, proszę Państwa, wniosku, który by to wniosek mówił, że dla zabezpieczenia tutaj interesów klientów skoku należy takie i takie wprowadzić zmiany w ustawach. Nie. Lakoniczne jedno zdanie, które jakby uwypukla, jaki był cel tego właśnie przedsięwzięcia. To jest przedsięwzięcie powiedziałabym, społeczne i dla społeczeństwa, tylko medialne na potrzebę kampanii wyborczej. A mianowicie oni mówią, powołajmy komisję śledczą w tej sprawie. Gdy tymczasem przez cały okres tej kadencji 2011-2015 rok Platforma Obywatelska i PSL mówili jedno, żadne komisje śledcze, bo one tak naprawdę nic nie wnoszą. Tym bardziej, szanowni Państwo, że tutaj Komisja Nadzoru Finansowego w 2013 roku zgłosiła, dopiero w 2013 roku zdecydowała się sprawę o podejrzenie przestępstwa w SKOK-u Wołomin zgłosić do prokuratora. Gdy tymczasem Komisja Nadzoru Finansowego mogła to uczynić kilka lat wcześniej. Czyli, krótko mówiąc, na każdej płaszczyźnie Komisja Nadzoru Finansowego zwlekała z zabezpieczeniem odpowiednio interesów klientów SKOK-u Wołomin po to, żeby dać czas tym, którzy wyprowadzali ze SKOK-u kapitał.
Pani poseł, z tego co Pani mówi, to wszelakie działania, jakie podejmujecie jako opozycja, są chyba w jakiś sposób cały czas ograniczane.
no są ograniczane, bo jednak można mieć rację, można mieć świętą rację, ale większość w głosowaniu decyduje i niestety my tej większości nie mamy. Dla nas było bardzo ważną rzeczą, że właśnie osoby, które uczestniczyły w tych pracach podkomisji i zabierały głos, osoby pokrzywdzone, wzmacniały właśnie głos opozycji, że one będą wzięte pod uwagę. Niestety pan, który tak naprawdę, pan poseł Święcicki jako przewodniczący tej podkomisji jednoosobowo działał w całym zakresie spraw. On z nikim to nie konsultował, z nikim nie ustalał, z nikim tak naprawdę nie również wypracowywał tego sprawozdania. Ja chcę państwu powiedzieć, że do tego sprawozdania posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli 78 poprawek. I żadna z tych poprawek, po pierwsze, nie pozwolono nam ich odczytać, nie pozwolono im ich nam złożyć do tego projektu jako głos opozycji. I my też przygotowaliśmy swoją, widząc tą sytuację, przygotowaliśmy swoje sprawozdanie, w którym właśnie przedłożyliśmy nasze wnioski, które należałoby w prawie uwzględnić. I to też nie zostało jako głos mniejszości uwzględnione. Ale to nie oznacza, szanowni państwo, że nie powinniśmy walczyć, bo przecież my musimy pamiętać jedno, że tutaj został tak naprawdę, została poniesiona ofiara przez klientów SKOK-u Wołomin. Ale również tutaj są działania wydzierające pewien obszar rynku finansowego. Skokom, które funkcjonują na terenie naszego kraju i z powodzeniem, bo przypadki, które mówią o tym, że jest źle w skokach, to są jednostkowe. I tutaj jest właśnie chyba kluczowy problem, że posłowie PO i PSL-u tak naprawdę chcą wyrąbać na tym rynku dość już wypełnionym nowy obszar dla jakichś nowych firm finansowych z wyrugowaniem skoków.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią poseł Marią Zubą. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalej podejmiemy temat SKOK-u Wołomin.
Pan profesor Jerzy Rzeżyński, panie profesorze, no ta sprawa bulwersuje bardzo wiele osób. Na pewno każdego przeciętnego naszego widza również zastanawia to, jak to możliwe, że w państwie prawa tego typu niejasności mają miejsce, a w zasadzie nawet nie niejasności, tylko oczywiste postępowania różnych organów, które, no tak jak mówią to osoby, które są, po prostu zawiodły się na postępowanie tych organów.
Panie redaktorze, szanowni państwo, to, co mówił pan przedstawiciel poszkodowanych,
pan Marcin Karliński,
że nie robi się wszystkiego, aby ludzie odzyskali pieniądze. Oczywiście jest gwarantowana kwota 100 tysięcy euro, jeżeli ktoś ma włożone w jakimkolwiek banku w przypadku jego upadłości według przepisów europejskich, otrzymuje gwarantowany zwrot 100 tysięcy euro. Ale we wszystkich krajach robi się wszystko, aby ludzie odzyskali wszystko, co posiadają. I robi się wszystko, aby chronić instytucje finansowe przed upadkiem.
Czyli, przepraszam, że przerwę. Można traktować ten fundusz gwarancyjny jako tak naprawdę jakąś zapomogę na chwilę, żeby wszystkiego nie stracić, tak? A potem oddać resztę w jakiś tam no, po prostu możliwy sposób.
Tak, oczywiście można tak zrobić, jak pan powiedział, w procesie upadłościowym. Czyli można tak przeprowadzić proces upadłościowy, żeby ludzie mimo wszystko odzyskali wszystkie swoje włożone oszczędności. Czyli można, jak pan powiedział, sprzedać taki bank w całości. Bank, w tym przypadku SKOK, jakiemuś bankowi, który przejmuje zobowiązania, czyli depozyty, tak samo państwa i wszystkich innych. Natomiast niespłacane kredyty, jak to się mówi, windykuje przy pomocy swoich instytucji i dostaje jeszcze z BFG, od państwa właściwie, dodatkowe pieniądze, które mają wspomóc, skompensować te ewentualne straty. Otóż, szanowni państwo, wszystko wskazuje na to, że tak naprawdę cała ta operacja powołania podkomisji specjalnej do spraw funkcjonowania ustawy o skokach została przeprowadzona po prostu po to, aby wpływać na proces wyborczy. Najpierw proces wyborczy na prezydenta. Przypominam, że prowadzący, przewodniczący podkomisji, pan poseł Marcin Święcicki, starał się jak najczęściej wzywać kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę, który pracował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i między innymi sprawy pracy nad ustawą o skokach konsultował, byli zapraszani przedstawiciele tej instytucji, między innymi pan Bierecki jako twórca. No a kogoż innego miał zapraszać Lech Kaczyński, jak nie twórców tych skoków? Stawiany był zarzut przez stronę platformerską, jak to się mówi, platformerską, że Lech Kaczyński zapraszał, gościli u prezydenta przedstawicieli skoków. No a któż miał inny, prawda? No przecież oczywiście twórców skoków trzeba było zapytać o zdanie przede wszystkim, bo oni najlepiej się znają na tej kwestii, prawda? To jest całkowicie oczywiste. W tym brał udział między innymi Andrzej Duda. Chciano go zapraszać. Po co? No po to, żeby wpływać na proces wyborczy, żeby go w niekorzystnym świetle w jakiś sposób przedstawić, żeby w jakiś sposób prowokować coś niekorzystnego przeciwko niemu. No jak widzimy, to ta cała akcja w tym przypadku, w przypadku tego procesu wyborczego, czyli na prezydenta, nie wyszła. Mamy nowego prezydenta. Teraz usiłuje się wpływać w jakiś sposób na wybory parlamentarne. Bo to opowiadanie o komisji śledczej to jest oczywiście, myśmy już wcześniej mówili, powołajmy komisję śledczą. To myśmy mówili o tym. Powołajmy komisję śledczą, trzeba tę sprawę dokładnie zbadać, o co tu tak naprawdę chodzi. No ale nam oczywiście odmówiono, a teraz się mówi po to, po co? Po to, żeby nakręcać pewną atmosferę. Wypowiedział się minister finansów w sposób karygodny, mówiąc o rzekomej piramidzie finansowej, że skoki to jest piramida. To jest oczywista nieprawda, bo piramida finansowa nie w ten sposób funkcjonuje. On nie wie, jako finansista powinien wiedzieć właściwie, a wskazuje na to, że nie wie, czym jest tak naprawdę piramida finansowa. Posługiwał się danymi już nieaktualnymi, przestarzałymi z 2013 roku. Poza tym w wypowiedziach był cały szereg błędów, ale po co? Po co to było? No po to, żeby te kamery pokazały pewną wypowiedź, która ma wprowadzić w sytuację napięcie i pokazać, że te skoki są w sytuacji bardzo niekorzystnej finansowo, upadłość, czyli rzecz, co na świecie jest niespotykane. To jest na świecie niespotykane, żeby minister finansów w ten sposób się wypowiadał, podkopując pewien istotny segment rynku finansowego. To jest po prostu karygodne.
Pozwolę sobie wejść w słowo. Mówi pan profesor o tym, że w każdym państwie właśnie minister finansów i każdy czynnik rządzący wręcz uspokaja ludzi, że system jest no, w porządku, żeby ludzie przypadkiem nie zrobili czegoś takiego, że nagle wszyscy pójdą do banków i w jednym czasie będą chcieli wypłacić, no bo to doprowadzi do bankructwa. Każdy bank i każdy można powiedzieć, sektor bankowy w każdym państwie, no i może doprowadzić do wielkiej lawiny. A tu w tym przypadku sam minister o tym mówi, że tak, to jest niebezpieczne już.
Tak jest, no tak, oczywiście. Przypominamy sobie, że był kryzys w Stanach Zjednoczonych. Ówczesny szef tak zwanego Fedu, czyli Rezerwy Federalnej, w skrócie mówiąc nazywanej Fedem, czyli Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, tam mówiąc w dużym uproszczeniu, bo trochę inna jest rola Fedu niż na przykład naszego Banku Centralnego, ale już specjaliści mówią, że jest kryzys, on starał się nie potęgować tego napięcia, tylko rozładowywać, prawda? Starał się uspokajać. No, można powiedzieć, że czasami nawet ministrowie finansów czy takie osoby, można powiedzieć, trochę oszukują, no ale w każdym razie nie powiedzą niczego, co podsyca negatywne nastroje.
Ale Stany Zjednoczone dopłaciły tym bankom, aby zatrzymać tę fobię i żeby ustabilizować ten system. A u nas władze powiedziały wręcz coś odwrotnego, tak?
No właśnie. Czyli w Stanach Zjednoczonych zrobiono wszystko, poza jednym bankiem Lehman, to właśnie instytucja finansowa, nie taki zwykły bank Lehman Brothers, upadł. Natomiast zrobiono wszystko, żeby inne banki nie upadły, żeby nie było tej takiej lawiny, to się mówi, run na banki, żeby się ludzie się nie rzucili z wypłacaniem pieniędzy.
A tu chciano, żeby się rzucili ludzie na skoki w ten sposób, tak?
Tak, a to samo w Wielkiej Brytanii i w innych krajach robiono wszystko, żeby dopłacano do tych banków. Czyli jak mają, jak to się mówi, ujemne bilansy i się zagraża ich wypłacalności, to robiono wszystko, żeby im dać jakieś środki, żeby przetrwały trudny okres.
Dziękuję. Wrócimy jeszcze do rozmowy. Pan profesor Jerzy Rzeżyński. Jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK. Panie Januszu, ta sprawa na pewno pana bardzo mocno dotyczy, bo jest pan tym zaniepokojony. Próbuje się przypiąć bardzo wiele różnych łat skokom, również kasie krajowej. Proszę o pańskie stanowisko w tej sprawie. No i przede wszystkim, czy ci, którzy mają depozyty w skokach, mogą się czuć bezpieczni?
Oczywiście, zdecydowanie tak. Wszystkie te środki do 100 tysięcy euro są przecież gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ale ja chciałem powiedzieć o czymś innym, bo w naszej ocenie ten spisek, bo tak ja bym to nazwał, był przygotowywany od dawna. To nie jest tylko kwestia tej brudnej kampanii teraz politycznej, tych wykorzystania tego ataku, ale wydaje nam się, że to było już, że tak powiem, bardzo precyzyjnie wcześniej przygotowane. Proszę sobie wyobrazić, że Kasa Krajowa, oddając nadzór nad skokami KNF-owi, urzędnikom podległych panu premierowi Tuskowi wtedy, w 2012 roku, w czerwcu 2012 roku zwróciła uwagę KNF-owi, że są tam niebezpieczne zjawiska, że widzimy tam przestępczy proceder, że trzeba się tym szczególnie zająć. I proszę sobie, jak to jest możliwe, żeby od czerwca 2012 do listopada 2014 roku pod nadzorem Kasy Krajowej można było tych ludzi okraść? Pod KNF-u, oczywiście.
I pisać im uspokajające listy.
Mało tego, my mamy dowody i informacje, że jeszcze w październiku 2014 roku przyjmowane były pieniądze od ludzi po prostu. Uspokajano tych, którzy chcieli wyjąć te pieniądze. Mówiono, że w ogóle nie ma problemu, spokojnie, co za panika. Więc to jest niesłychana historia. To jest skandal absolutnie na skalę światową, żeby taka instytucja jak KNF, tak dociekliwa, jak widać, w sprawie tych małych skoków, pozwoliła funkcjonować tej grupie przestępczej przez półtora roku i okraść ludzi na miliard złotych. Przecież ci ludzie wszędzie na świecie byli dzisiaj w zupełnie innym miejscu. W miejscu odosobnienia po prostu. I są, to jest afera absolutnie wyłącznie KNF-u. Nie żadna afera skoków, tylko afera KNF-u, która dopuściła do tego, że przez półtora roku można było dalej tych ludzi zwodzić, oszukiwać i najzwyczajniej okradać. Ktoś może skalkulował, że opłaca się okraść tylko tych nieco zamożniejszych, ci, którzy mają nieco więcej niż te 400 tysięcy złotych tam złożone. Przecież ta druga kasa, która pochłonęła kolejne 900 prawie milionów, bo przecież te 3 miliardy poszły praktycznie na te dwie kasy. To jest kasa Kopernika, skok Kopernika. To była kasa zarządzana przez polityków Platformy Obywatelskiej.
Panie Janusz, ale przeciętny Polak to kojarzy, że skoki to PiS, tak jak gdyby skoki w jakiś ukryty sposób finansowały posłów PiSu, czy pana Kaczyńskiego, czy Prawo i Sprawiedliwość, tak jakby to była jakaś symbioza, jakaś niejasna i teraz trzeba komisję śledczą, która by tu weszła i ujawniła o to jakieś malwersacje.
Bo o to chodzi, żeby tak rzucić tym błotem, a nóż się tam trochę przyklei, tak? Na prezydenta Dudę rzucano, no ale przez to Komorowski przegrał między innymi te wybory, że użyto tych bardzo brudnych, nieuczciwych kosztem ludzi, kosztem ich pieniędzy. Bo proszę sobie wyobrazić, że KNF jest tutaj i ci urzędnicy, przecież oni w 2012 roku, jak myśmy przekazali ten nadzór i powiedzieli, że tam się źle dzieje, to oni najprawdopodobniej poszli do swojego zwierzchnika, a zwierzchnikiem wówczas był pan premier Tusk. My byśmy chcieli wiedzieć, czy jest jakaś notatka z takiego spotkania, czy było jakieś uzgodnienia w tej sprawie, co szef pana Jakubiaka i pana Kwaśniaka powiedział im wtedy. I czy kazał natychmiast uruchomić służby odpowiednie, prokuraturę i tak dalej. Przecież wniosek do prokuratury wynikał z tego, że w ogóle KNF się zorientował, że ta sama grupa przestępcza po prostu okradała bank PKO BP. W gorzowskiej prokuraturze to wyszło po prostu przypadkowo na jaw i oni dopiero wtedy zaczęli działać jakoś, a tak naprawdę zaczęli działać, jak pobito po prostu jak pobito pana Kwaśniaka. To dopiero wtedy się ocknęli, tak, że to jednak jest groźna grupa, tak, przestępcza, ale półtora roku pozwolono im funkcjonować, tym ludziom. Więc jest cała masa absolutnie niewyjaśnionych spraw. My jesteśmy jako środowisko Kasy Krajowej nawet skłonni, żeby powstała ta komisja śledcza. Niech ona powstanie tylko w nowym Sejmie, żeby była uczciwie to było przeprowadzone i wtedy dopiero się okaże, kto zmajstrował cały ten pomysł, kto ten spisek inspirował, kto za to płacił, bo my wiemy o firmach PR-owskich, które pracują w związku z tą sprawą, kto instruował co po niektórych, jak mają działać i co robić, a czego nie robić. Tu jest bardzo wiele znaków zapytania i jeszcze jedna może ważna kwestia, to przecież dzisiaj ten pomysł na zaszkodzenie ludziom jest kontynuowany. Przecież te wypowiedzi tu cytowane przez pana posła Rzeżyńskiego, panią poseł Zubę, to dobrze, że są parlamentarzyści, którzy bronią tego honoru, tego parlamentu. Bo przecież ten cyrk, który urządził pan Święcicki, no zresztą bardzo dwuznaczna postać w polskiej historii gospodarczej. Człowiek, który zasiadał w pierwszym rządzie na początku 90., kiedy wybuchły te największe afery, a był ministrem w tym rządzie, prawda? Afera alkoholowa, tytoniowa, rublowa, markowa. Więc to nie jest taki, że tak powiem, wzór, do, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, do naśladowania.
Dziękuję, panie Januszu. Spróbujemy wrócić do rozmowy. Mówił pan Janusz... No proszę.
Jeszcze może jedna uwaga. Otóż proszę sobie wyobrazić, że my nawet jako Kasa Krajowa w tej chwili nie możemy żadnych pieniędzy przekazać bez zgody KNF-u. A KNF postępuje tak, jak jest mała kasa, która potrzebuje pomocy i my byśmy chcieli nawet jej udzielić tej pomocy stabilizacyjnej, to czasami ta kasa czeka 18 miesięcy na decyzję KNF-u. Czy ci ludzie mają czekać następne 18 miesięcy, aż KNF dojdzie do jakichś rozumnych wniosków?
Czyli celowe działanie, mówił pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK. Powoli nasz program dobiega końca, więc i atmosfera bardziej napięta. Pan Marcin Karliński.
Panie Marcinie, jakie największe zastrzeżenia mają państwo do instytucji, które nadzorują polski system bankowy?
No, przede wszystkim te zastrzeżenia, o którym wspomniałem na początku, czyli błędna interpretacja prawa upadłościowego, bo jesteśmy na etapie upadłości, prawda, więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie wpływać na sąd jakimiś wnioskami nieopartymi, nieosadzonymi w prawie, podpartymi dyrektywami unijnymi, które nie mają zastosowania akurat w tym przypadku w relacji państwo-obywatel, ale jedynie w relacji obywatel-państwo. Są wyroki Trybunału Europejskiego w tych sprawach. To są sprawy ogólnie znane i tutaj mówienie, że ktoś robi to nieświadomie, no jest bzdurą. Ktoś po prostu w świadomy sposób próbuje przedłużać tę sprawę, napiętnować te osoby, które nie zostały zaspokojone przez fundusz BFG, dążyć do tego, żeby de facto wytworzyć sytuację zagrożenia, wytworzyć dla większych klientów systemu bankowego i dążyć de facto do tego, żeby to, co zostało z tej masy upadłościowej SKOK-u Wołomin, sprzedać jakby w sposób taki mniej oficjalny, bez przetargu w częściach, bo do tego się to sprowadza, że wtedy nie ma kontroli nad jakby finalną wyceną tego portfela kredytowego. Natomiast chciałbym jeszcze do jeden wniosek taki postawić, dlatego że tu pan Janusz Szewczak pewne aspekty tego pytania, o które pani de facto zadała w kierunku KNF-u, już wyczerpał, więc tutaj nasze zdanie jest, nic nie wniesie w tym temacie. Oczywiście składamy swoje wnioski po to, żeby KNF wyjaśnił nam, jako stowarzyszeniu, jako osobom poszkodowanym, swoje zachowanie w tej sprawie, bo ono de facto rzutowało na wysokość straty naszej i całego systemu generalnie. To tak, oczywiście tutaj są pewne zastrzeżenia do tego, chociażby podam przykład, że KNF nie zareagował w momencie, kiedy były już pierwsze aresztowania w SKOK-u Wołomin, to był kwiecień 2014 roku i te aresztowania wyczerpywały możliwość wprowadzenia tam komisarza. Dopiero po aresztowaniach prezesa i wiceprezesa w październiku ten komisarz został natychmiastowo wprowadzony. Więc tutaj nie ma opcji takiej, że musiano czekać na jakieś wyniki postępowania administracyjnego i tak dalej. Wydaje się, że to samo zdarzenie, no chociażby mogło być wprowadzone, czy komisarz, te kilka miesięcy wcześniej. I to chcielibyśmy, żeby KNF wyjaśnił generalnie no nam, czy po prostu opinii publicznej, jak to się stało, że tak późno ten komisarz został wprowadzony. Jedna rzecz, która napawa nas troszkę nadzieją, to, że jakoś sąd nie daje się w tym momencie zasugerować opiniom BFG, że oni mają tą drugą kategorię. Póki co te wnioski są oddalane. Nie wiemy, jak to dalej pójdzie. Staramy się, żeby powstała niezależna ekspertyza prawna w tej sprawie, bo myślę, że to państwo stać na niezależną, profesorską ekspertyzę. Kroki zostały podjęte w tym kierunku, żeby taka ekspertyza powstała i ona będzie pewnym przyczynkiem dla tego, żeby sąd nie popełnił, broń Boże, jakiegoś błędu sądowego, tylko żeby zaprocedował w tej sprawie według obowiązującego prawa. Mamy tutaj nadzieję też na jakąś pomoc prawną ze strony chociażby Kasy Krajowej, bo wydaje nam się, że Kasa Krajowa krajowa jako ta instytucja odpowiedzialna za stabilność tego sektora powinna w takich sytuacjach jednak reagować i chociażby jakąś pomoc prawną, nie mówię o finansowej, prawda, bo to jest inna sprawa, czy im to ustawa na to pozwala, czy nie, ale nam udzielić. I tu jest mój apel zarówno do pana senatora Biereckiego jako szefa światowych związków związanych ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, jak i do samej kasy krajowej, żeby jednak spróbować się nad tym problemem pochylić. Liczymy na to, że również przyszły prezydent, w którego sprawie de facto myśmy występowali na tej podkomisji związanych ze skokami, zajmie się tym, żeby prawo było w Polsce przestrzegane i żeby nie było ewenementu takiego, że proces upadłościowy zostanie zamknięty w sposób nieuprawniony. Taką mamy nadzieję na dzień dzisiejszy.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na naszym programie są również osoby, które zostały poszkodowane w tej operacji Wołomin. Jest z nami m.in. pan Jan Nizdebski. Pan prowadził kancelarię notarialną. Jak wyglądała pana sprawa?
Zostałem podwójnie poszkodowany przez KOS. Straciłem nie tylko swoje oszczędności prywatne, ale można powiedzieć pieniądze firmowe. Wykonuję zawód notariusza i do moich obowiązków należy pobieranie od moich petentów opłat za podatku czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, podatku VAT-u oraz opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych. I te pieniądze wpłacam cyklicznie co miesiąc do odpowiednich organów, do Urzędu Skarbowego. I miałem ich, oprócz konta prywatnego, miałem założone konto firmowe na potrzeby kancelarii notarialnej. I niestety też straciłem pieniądze, nie tylko swoje, ale pieniądze, które musiałbym pójść wziąć pożyczkę i założyć, wypłacić do Urzędu Skarbowego. Zostałem podwójnie oszukany, dlatego że urząd ten... Dlatego, że jeżeli kasa jest zawieszona, ma obowiązek wypłacać te należności dla organów podatkowych. Mnie tego uniemożliwiono. Stwierdzono, że nie można, co było niezgodne z prawdą, niezgodnie z ustawą o skokach, bo artykuł 74 ustawy mówi, że w okresie zawieszenia kasa wypłaca należności dla organów podatkowych, a niestety w moim przypadku nie pozwolono mi tego dokonać.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Janem Izdebskim. Pan Jan jest ofiarą skoku Wołomin.
Pan Bartłomiej Misiewicz, sekretarz zespołu parlamentarnego do spraw skutków działania WSI, a więc Wojskowej Służby Informacyjnych. Panie Bartłomieju, bardzo wiele z tych osób mówiło właśnie o WSI, o tej enigmatycznej jej roli. Proszę powiedzieć, jako zespół zajmowaliście się tym właśnie tworem. Jakie pan widzi powiązania tych osób i różnych innych instytucji właśnie w tej aferze skok, a w zasadzie skok na skok?
Panie redaktorze, szanowni państwo, mogę przywołać to posiedzenie zespołu parlamentarnego, gdzie przedstawiliśmy wszystkie materiały na ten temat. Oczywiście problem rozpoczął się od 2010 roku, kiedy w Radzie Nadzorczej znalazł się pan kapitan Piotr Polaszczyk, który, jak czytamy w raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych, do 1996 roku był oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych. W raporcie też czytamy, że on powoływał się na wpływy na prawicy. Przede wszystkim tam jest wymieniony Jan Olszewski, także świętej pamięci Lech Kaczyński. To mówię o tym dlatego, że Marek Dukaczewski opowiadał o tym, że to Polaszczyk chodził do prezydenta, ale Lecha Kaczyńskiego. No, jest to taka sama plotka jak to, że wtedy miał jakiekolwiek w latach 90. wpływy na prawicy. Pan Polaszczyk jest osobą, która na początku lat 90. zakładała fundację Pro Civili, która miała być kontynuatorem fundacji Bezpieczna Służba, a ta fundacja zajmowała się praniem brudnych pieniędzy dla polskich i zagranicznych grup przestępczych, wyłudzania podatku VAT, sprzedaży nieistniejących towarów, wyłudzania także kredytów. Samą uczelnię, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, gdzie pan Polaszczyk był oficerem obiektowym, narażono na straty rzędu ponad 400 milionów złotych. Bank PKO stracił ponad 100 milionów złotych na wyłudzeniu kredytu. Zastawem pod kredyt 100 milionów złotych było 5 gramów jadu pszczelego, który jest w stanie zaspokoić na kilkadziesiąt lat potrzeby całej ludzkości. No oczywiście tam jest taki problem, to też na zespole było mówione, że człowiek, któremu pomógł w udzieleniu tego kredytu, potem trzykrotnie postrzelił się w brzuch, no i niestety zmarł i nic nie można było zrobić. Kiedy Bronisław Komorowski obejmował funkcję ministra obrony narodowej, to wtedy policja, Komenda Główna Policji prowadziła śledztwo przeciwko właśnie organizatorom Fundacji Pro Civili, którzy prali pieniądze dla mafii pruszkowskiej. I wtedy za czasu Bronisława Komorowskiego wyszło pismo z WSI do Komendy Głównej Policji z informacją, że ma policja zawrzeć jakichkolwiek działań względem pana Piotra Polaszczyka, dlatego że jest on pod nadzorem Wojskowych Służb Informacyjnych, które notabene nie miały takich prerogatyw, takich możliwości prawnych. To zostało tutaj nagięte prawo. Być może, gdyby wtedy policja go zatrzymała, już dawno siedziałby w więzieniu, nie trafiłby do Skoku Wołomin, nie byłoby tych wszystkich problemów. Ale ja się znalazł w samym Skok Wołomin. Pomógł przy tym przekręt przy zakupie gruntów po dawnej fabryce Ursusa. Mianowicie kilka dni przed przetargiem przy zakupie tych gruntów wpisano do KRS-u spółkę, która notabene należała do Lwa Rywina, mecenasa Lwa Rywina. Kupiono grunty za 94 miliony złotych. Te pieniądze pochodziły z kredytu ze Skok Wołomin. Zaraz później te grunty sprzedano za 212 milionów złotych i tutaj znowu notabene wyodrębniono małe konsorcjum Med Investment, na czele którego stanął jako prokurent syn Bronisława Komorowskiego, Tadeusz. W zamian za tą machlojkę Polaszczyk został członkiem Rady Nadzorczej Skok Wołomin, a Mariusz Gazda, czyli prezes Skoku Wołomin, został członkiem Rady Nadzorczej dzięki Polaszczykowi w hydrobudowie Gdańskie S.A. Hydrobudowa również została kupiona za pieniądze z kredytu ze Skok Wołomin. I hydrobudowa to jest ta sama firma, która w Warszawie miała budować bulwary wiślane, no i naraziła Warszawę na stratę 400 milionów złotych. I teraz warto powiedzieć, w momencie, kiedy hydrobudowa zbankrutowała, wyszła wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, i powiedziała, co tam te 400 milionów? Oni nakradli dużo więcej. Szacujemy, że wyprowadzono ponad 3 miliardy złotych na Cypr. Jak to było możliwe? Kolejna postać, Tomasz Lis, dawny współpracownik, już nieżyjący Tomasz Lis, dawny współpracownik Władysława Bartoszewskiego, ale także były podwładny, znowuż, Bronisława Komorowskiego. Był ambasadorem Polski na Cyprze, był także honorowym konsulem Vancouver. To jest ta siatka powiązań, te układy przestępcze, mafijne, Wojskowych Służb Informacyjnych, które po prostu miały parasol bezpieczeństwa i dlatego nie można było nic im zrobić.
Dziękujemy, panie Bartłomieju. Proszę państwa, bardzo wiele bardzo ważnych informacji na temat tego, co dzieje się nie tylko w Skoku Wołomin, ale również to, co dzieje się naokoło tej afery. A więc od kogo się tego dowiedzieć, jak nie od człowieka, który, no, można powiedzieć, rozwiązywał WSI w zespole, był tylko z tego sekretarzem, ale to wyjaśnia również nam i państwu, dlaczego na tym programie jest tak mało osób, dlaczego tak mało jest osób zainteresowanych, zarówno tych, którzy powinni tu być z racji urzędu, tych, którzy powinni być z racji troski o dobro publiczne, jak również tych, którzy po prostu stracili swoje pieniądze. Ci, którzy mówią nam to tylko niestety poza kamerami, ci ludzie po prostu się boją, więc w takim państwie jak na razie przyszło nam żyć, ale dzięki temu programowi wiele już państwo wiedzą i są też ludzie, którzy się na pewno nie boją.
Na zakończenie, szanowni państwo, informacja, że inicjatorem tego dzisiejszego programu jest Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia Świętego Michała. Osoby, które są poszkodowane, zainteresowane tym tematem, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 278 874. Jeszcze raz podam numer 504 278 874.
Z całej tej sprawy widać, że osoby poszkodowane najzwyczajniej w świecie nie mogą się ze sobą również skomunikować, aby również w sposób skuteczny walczyć o swoje dobro. Z Warszawy żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.